partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Dzień dobry, cześć, witamy serdecznie w CoDrive numer 79 po Grand Prix Arabii Saudyjskiej przed Grand Prix Miami, a jak Grand Prix Miami to muszą być kolory, o które zadbał wasz Cezary Gutowski. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry bardzo.
Witam ja, Max Kapłon, i witamy naszego gościa ponownie, Tymek Kucharczyk. Bardzo nam miło, Tymku, że jesteś z nami. Skąd w ogóle do nas dzwonisz? Czy to gdzieś na trasie złapałeś, jakieś Airbnb z Portugalii?
Nie, akurat w domu jestem. Właśnie wróciłem z Portugalii, ale jak widać, pogoda dopisuje, podobnie jak w Portugalii. Kolory też w miarę Miami, więc chyba wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, pozazdrościć ogrodu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy Lewis Hamilton wybiera się już na emeryturę i czy powinien się na nią wybierać. O tym, że Formuła 1 stoi manipulacją, czyli prawda czasu i prawda ekranu. Zrobimy sobie też ranking debiutantów, no i oczywiście porozmawiamy sobie o Euroformule jako takiej, to nam opowie Tymek. Ale zanim przejdziemy do propsów i disów za Grand Prix Arabii Saudyjskiej, to z przyjemnością chcielibyśmy ogłosić, że partnerem programu CoDrive zostaje Mubi, które tak się składa, że jest Mubi.pl, tak jest, które tak się składa, że ma też coś wspólnego z Tymkiem Kucharczykiem. Tymku, opowiedz nam, jak to się w ogóle stało, że się udało. Bardzo się cieszymy w ogóle, że się udało. I czy długo trwały te negocjacje, czy to do końca, do ostatniej chwili się wszystko ważyło?
Tak naprawdę to tak, dosłownie do ostatniego możliwego momentu, bo dowiedziałem się, że będę na pierwszej rundzie jakieś 2 tygodnie, 3 tygodnie przed samym startem, więc czasu nie było za dużo na same przygotowania, na to, żeby obeznać się z bolidem i tak naprawdę z zespołem. Miałem 2 dni testowe na Mugello, gdzie jeszcze jeździłem chyba z 30 bolidami Formuły 4, więc przez 2 dni zrobiłem może z 5 czystych okrążeń przed samym pierwszym wyścigiem. Więc nie było. Start mógł być ciężki i byłbym już nie zdziwiony, gdyby tak było, ale ostatecznie udało się spiąć budżet w ostatnim momencie i pojawiłem się na starcie sezonu.
No, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, Tymek jest skromny, więc nie powie, ale chciał powiedzieć, że jak ktoś jest dobry, to nie potrzebuje dużo czasu na przygotowania i tyle. na aklimatyzację. Do tematu twoich wyścigów jeszcze wrócimy w zasadzie za chwilę, ale zaczniemy sobie od propsów i disów za Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj zacznie nasz gość, Tymku. Props i dis od ciebie.
Okej. Dla mnie props będzie dla Charlesa Leclerca. Pierwsze podium w tym sezonie. Mam nadzieję, że to będzie jakiś taki boost, trochę przełom dla Ferrari, że teraz się trochę odblokują, bo mimo wszystko potrzebne są takie rezultaty. Potrzebna jest wiara w to, że jeszcze nie jest stracone, a tempo wyścigowe z ich strony wyglądało pozytywnie, więc mam nadzieję, że będzie jakieś przełamanie, że wreszcie Ferrari też bardziej włączy się w tą walkę o podia i o zwycięstwo w tym sezonie.
Dobra, Adis? No proszę, czy surowy Tymek wskaże kogoś? Czy...
Lecę teraz tak szybko i myślę, że dla Lando Norrisa. Okej, ostatecznie wyścig zrobił to, co powiedzmy miał do zrobienia, ale zrobił minimalną część swojego planu tak naprawdę, więc znowu po raz kolejny zawiódł zespół, rozbił się w kwalifikacjach, znowu sobie nie pomógł, wyścig miał czysty, ale poza podium, więc stracił prowadzenie w mistrzostwach. No i co, pokazuje coraz bardziej, że tak naprawdę Piastri Może jednak to on powinien być tym pretendentem do pierwszego miejsca w zespole.
To tak jak kiedyś rozmawialiśmy jeszcze jak Albon był w Red Bullu, że no super, że ma najwięcej wyprzedzeń w całej stawce, tylko że jak startuje 19, no to trochę zmienia spojrzenie na cały temat. Dobra, Czarku, twoje propsy i disy.
Mojego propsa przeznaczę, to też miałem Leclerca na liście, to w takim razie przeznaczę go dla Oscara Piastriego, dlatego że Piastri... Dlatego, że jakby potwierdza moją tezę, którą postawiłem jakiś czas temu, jeszcze chyba w pole position, jak żeśmy rozmawiali od razu, znaczy no, dość wcześnie powiedziałem, że moim zdaniem Piastri zrobił ten ostatni krok i że z roku na rok robi postępy. Przed tym sezonem brakowało mu dopinania okrążeń w kwalifikacjach, choć ktoś zwrócił uwagę, ktoś z czytelników, że Piastriemu trochę gorzej zaczęło iść w drugiej połowie zeszłego sezonu w momencie, kiedy okazało się, że trzeba pomagać Lando Norrisowi. Wtedy jakoś zaliczył jakąś obsuwę, jeśli chodzi o generalne występy, przypadkowo zupełnie. To chyba człowiek traci trochę motywację w takich chwilach. Natomiast no tutaj Piastri z wyścigu na wyścig potwierdza, że faktycznie jeśli chodzi o te kwalifikacje, bo to był ten brakujący element, też zrobił krok naprzód, podczas gdy dla kontrastu Lando Norris, kierowca wiele bardziej od niego doświadczony, po prostu tego nie pokazuje. To nie znaczy, że to będzie tak zawsze. Myślę, że Norris jeszcze się kilka razy odbije, o czym pewnie jeszcze pogadamy. Natomiast Piastri po prostu za ten cały step, jaki zrobił, oczywiście dobrze wyegzekwowany wyścig i w pierwszym zakręcie. Za to, że cały czas uważam, że ta kara była kontrowersyjna, w sensie, że ona była 50-50 z różnych powodów. Natomiast pojechał tak, jak należało pojechać z Maxem Verstappenem, czyli żadnego tutaj odpuszczania. Tylko po prostu wyegzekwował swój zakręt po wewnętrznej, nie zostawił mu miejsca i pojechał tak, jakby to zrobił Verstappen po drugiej stronie samochodu. Więc za to props dla Piastriego. Adisa dam Yukimu Tsunodzie, dlatego że ma ze sobą fatalny weekend, który zaczął od stwierdzenia, że jak już pozna boli, to on może pokonać Maxa Verstappena, a potem po prostu robił całą serię błędów i to były błędy naprawdę amatorskie. No bo nie wiem, Tymek, jak często się zdarza kierowcy uderzyć w wewnętrzną część nawrotu. Nie? To jest dość nietypowy błąd, prawda? Żeby zewnętrzny to jeszcze rozumiem, że na gazie, ale wewnętrzne jakoś mi się to średnio w głowie mieści. Nie wiem, czy widziałeś to?
Wiesz, nigdy nie jeździłem po torze ulicznym, więc średnio mogę się do tego odnieść, ale jak jeździsz na takich malutkich marginesach, przy takich prędkościach, takie błędy się po prostu zdarzają. Mimo wszystko na tym poziomie powinno się unikać, szczególnie jak w tak ważnych momentach, jak zrobił to Tsunoda, czyli wtedy, kiedy potrzebował więcej kilometrów, właśnie żeby się zaznajomić się z bolidem, to on w tym momencie uderzył w ścianę, więc myślę, że powinien być mądrzejszy. Po wszystkich doświadczeniach, jakie miał z poprzednich lat, takie błędy nie powinny się przydarzać, a jak się będą przydarzać, to wtedy, kiedy to tak naprawdę pokazuje, że ciśnie, a nie kiedy to są treningi, kiedy ważne są te kilometry, szczególnie na takim torze jak w Jeddah, gdzie pewność siebie to jest wszystko.
No i właśnie to dognał Yuki, a potem jeszcze w kwalifikacjach 9 dyk straty do Verstappena i w wyścigu kolizja od razu w czwartym zakręcie na pierwszym okrążeniu. Moim zdaniem no, to była wina Tsunody, to są różne dyskusje. Ja jestem, uważam, że to była jego odpowiedzialność. Złożył się w zakręt, odpuścił skręt i przeładował w tylną część samochodu rywala, więc dla mnie to jest taki jeszcze jakby w kontekście całych tych oczekiwań wokół Tsunody i takiego pompowania go i hapowania, że to, bo chodzi o to, że wokół niego jest taka otoczka wielu osób, które uważają, że radzi sobie lepiej od Lawsona i w ogóle moim zdaniem, owszem, trochę tak, ale w kontekście jego doświadczenia to nie powinno dziwić, a cały czas ten poziom jakby nie dorasta do twierdzenia pod tytułem jak się dogadam z bolidem, to pokonam Maxa Verstappena.
No po prostu jeszcze się nie dogadał, no ale to jest to, co Tymek powiedział, zwrócił uwagę, że no gdzie on ma się zaznajomiać z tym bolidem i no przecież na treningu to jedno, ale w wyścigu pod presją to jest to, gdzie uczy się tego auta. No dobra, teraz ja. Props dla mnie, ponieważ dobrze wskazałem całą trójkę na podium w zeszłym odcinku. Będę się tym chełpił.
Nie wierzę. Nawet Leclerca obstawił na podium. Wyobrażasz sobie, Tomek, że w sensie, że sam Leclerc powiedział, że się nie spodziewali, a on obstawił, że będzie trzeci.
A ja się spodziewałem.
W Totka zagrałeś po wyścigu?
Właśnie nie. A mogłem.
Zmarnowana
Zobaczymy, jak będzie.
Szansa.
Ode mnie props dla George'a Russella. Ogólnie nie jestem wielkim fanem Russella, szczerze mówiąc, ale w tym sezonie bardzo go doceniam, bo no co prawda pod koniec skończyły mi się już opony i został tam minięty, ale no wyjeżdża, myślę, mocne 115% z tego Mercedesa i jestem bardzo ciekawy, jak to się potoczy w dalszej części sezonu, bo myślę, że wyrasta czy urasta na lidera, o co bym go nie posądzał jeszcze niedawno, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Adisa dam Lewisowi Hamiltonowi, który no co prawda jest w głębokim dole i pewnie sam nie wie do końca, jak z niego wyjść. No ale weekend zaliczył mocno średni, zwłaszcza patrząc na to, co tam wyczarował po prostu Charles Leclerc. I to tyle, jeśli chodzi o propsy i disy. A teraz chciałbym Państwu, którzy nas słuchają, przypomnieć, że jeżeli na przykład chcielibyście się poczuć prawie tak jak Tymek i przejechać się go-kartami, ale nie takimi z wypożyczalni, tylko takimi bestiami wyścigowymi, profesjonalnymi, to jest taka możliwość i już Wam Cezary mówi, jak to zrobić.
To już pokazaliśmy, przypominam jeszcze, że mamy ten program Codrive Adrenalin i te miejsca się powoli zapełniają. Pierwsze jazdy 14 maja, no i mamy do dyspozycji ramę Kart Republic Alonso, czyli od Fernando Alonso, z silnikami takimi no, bardzo przygotowanymi dobrze pod osoby, które nie mają doświadczenia, bo z jednej strony jest to moc, bo 34 konie, ale z drugiej strony są to takie własności, kultura pracy, w sensie, że jak się jedzie na pół gwizdka, to nie dławią i nie szarpią, tak jak te silniki jeszcze bardziej hardkorowe, tylko pozwalają jakby się przyzwyczaić do jazdy, są to rotaksy z rozrusznikiem i no, zapraszam serdecznie, absolutnie gwarantuję, że no, żadne inne pojazdy nie dają takich wrażeń, jakie można mieć w prawdziwym go-karcie, gdzie siedzi się na ziemi i no, nie bez powodu Nico Rosberg na przykład walcząc o Mistrzostwo Świata z Lewisem Hamiltonem tłukł po prostu kilometry i trenował go-kartami. Dlatego, że tam szukał tych ostatnich tysięcznych części sekundy i wyczucia, które potem przekładał na bolidy Formuły 1. Zresztą ostatnio Kacper Sztuka też mówił, że z tobą, Tymek, często nadal trenujecie go kartami, prawda?
Przed zimą akurat ja na przykład dużo jeździłem. Jeździłem trochę po Włoszech też kazetem, trochę w Polsce przez jakiś coaching i tak dalej, więc trochę tych kilometrów przed zimą narobiłem, też w Rotaxie. I tak, myślę, że go-karty to jest taka dla mnie najbardziej żywa i najbardziej taka pierworodna dyscyplina sportu motorowego, gdzie nabierasz feeling. Tam tak naprawdę czujesz wszystko, bo jest ultra fizycznie, ale te przeciążenia, to co czujesz na ręce, to co czujesz ciałem, to jest siodełko, które jest bardzo twarde, nie ma zawieszenia, więc każde wybicie, każde tarkę, wszystko, co dotkniesz, czujesz, uczy cię bardzo dużo i to cię nabiera naturalnego feelingu, który później można wykorzystywać na to, że właśnie jak w formule. I na przykład też uważam, że go-karty pomogły mi w tym, żeby utrzymać się w dobrej formie przed samym wyjazdem formułą. Przez to, że nie miałem dużo dni testowych, to możliwość jeżdżenia w go-kardzie zawsze daje ci ten feeling jazdy, a jak jedziesz, nie da się wyćwiczyć tak naprawdę tych mieści, które na siłowni czy w domu, gdzie używasz podczas jazdy, bo są to tak specyficzne miejsca, że tak naprawdę tylko podczas jazdy jesteś w stanie to wyczuć. Więc jak zrobisz więcej kilometrów, będziesz lepiej przygotowany jako kierowca pod względem feelingu, ale też i przygotowania fizycznego.
Jak mówiłeś o tym, że nie da się wyćwiczyć tych mięśni, to wyobrażałem sobie, że siedzisz przy stole i tata łapie ci za krzesło i cię, wiesz, macha w lewo, w prawo. Trzymaj postawę.
Wiesz, ale to jest
no dobra.
Nieprawdopodobne, nie? Bo dużo czasu spędziłem przez zimę na siłowni i wydawało mi się, że mocno wzmocniłem swoją budowę ciała i popracowałem nad tymi aspektami, które miałem problemy przez, powiedzmy, ostatni rok. Wsiadłem do formuły i po prostu jest killer, nie? Po dwóch okrążeniach byłem rozwalony. I nie wiem czemu, wydaje mi się, że jestem w najlepszej formie życia, nie? A po prostu brak jazdy, tego, że nie siedzisz w bolidzie, tak, jest tak inny do tego, co jesteś przyzwyczajony na co dzień, że po prostu trzeba coś robić ze swoim ciałem. Trzeba, jako kierowca musisz żyć, żeby po prostu być non-stop gotowy na nadarzającą się sytuację i okazję.
Bardzo, bardzo to ciekawe, dziękujemy Ci. Chciałem teraz spytać, ponieważ tak jak mówiłeś, 2-3 tygodnie przygotowań od decyzji, że będziesz jechał, no ale weekend w Portimao, no powiedzieć, że to bardzo obiecujące wyniki, to w zasadzie mało powiedzieć. Pole position, potem tam przygody na starcie, ale 8., 6. i 3. miejsce w trzech wyścigach. Powiedz, jakie są w ogóle Twoje wrażenia i czy jesteś z siebie zadowolony? I czy widzisz tam potencjał na więcej, a o samej Euroformule jeszcze pogadamy.
8., 4. i 3.
Tylko... 8., 4. i 3., przepraszam bardzo. Nie chciałem zabierać, absolutnie.
Nie, szkoda. Znaczy jestem rozczarowany po tym weekendzie na pewno, bo po treningach, po kwalifikacjach i wyścigu nasze tempo wyglądało dużo lepiej niż u kogokolwiek innego, więc... Szkoda startów tak naprawdę, no bo tylko to nam zabrało jakąkolwiek możliwość walki o wyścig i o dobre rezultaty. Ale takie jest motorsport. Odbija mi się to czkawką, że po prostu nie miałem więcej dni testowych, że nie miałem szansy przetestować tego, bo swoje pierwsze practice starty zrobiłem w piątek przed kwalifikacjami, więc zrobiłem je tylko dwa razy. A oczywiście jak już jesteś na gridzie, jak stoisz, to jest presja, jest to ciśnienie i trochę to zawsze inaczej wygląda. Sprzęgło różni się od tego, co byłem przyzwyczajony w innych silnikach. Jest tutaj też to turbo, które nie pomaga wystartować, bo ten zakres obrotów bardzo się różni na przykład na limiterze, więc jak trafisz w zły obrót, ten niższy, to po prostu moc dużo bardziej spada i łatwiej jest stanąć, więc cały czas musiałem się czegoś nauczyć podczas tego weekendu. Każda sesja to było coś nowego. W ogóle dostałem totalnie nowy bolid w ten weekend, który nigdy nie jeździł. Więc pierwszy dzień to było sprawdzanie, czy w ogóle wszystko jest ok. Mieliśmy parę usterek jeszcze technicznych po drodze, więc no dużo nowości dla mnie i dla zespołu też. Cały czas trochę odkrywaliśmy to auto. Ale nie zmienia to faktu, że od początku byliśmy bardzo szybcy. Więc udało nam się trafić w setup, udało się nam trafić do okna pracy dobre i auta, i opon. Więc z tego mogę być zadowolony, że zespół wykonał bardzo dobrą pracę. Po mojej stronie mogło być lepiej, ale i tak czy siak. Wyścigi, mam nadzieję, że dostarczyły chociaż trochę emocji. No bo przebijanie się z tyłu i wyprzedzanie to myślę, że zawsze jest coś trochę emocjonującego, ale oczywiście liczyłem na lepszy wynik po kwalifikacji.
Tymku, tak, wiesz co, jedna rzecz, może tobie niezręcznie o tym mówić, ale tak jak patrzę, obserwując motorsport od wielu lat, to jeżeli do pierwszego wyścigu nie ruszyły, zdaje się, 4 samochody, do drugiego ty miałeś znowu ten sam problem, a w trzecim wyścigu nie ruszyły 2, przy czym jeden przed tobą, no to też zdaje mi się, że startowanie tymi samochodami jest jakieś takie wyjątkowo dziwne czy trudne,
tak,
prawda?
No znaczy, bo jest ciężkie i to było już w poprzednich latach w tej serii, ale takie są początki. Na początku zawsze jest ciężko i po prostu trzeba do tego przywyknąć. Trzeba znaleźć sobie ten punkt, wypracować sobie tą powtarzalność, że po prostu będziesz to robił z automatu. Jeszcze tego po prostu nie miałem przed tym weekendem, no i dlatego dwa razy mnie to trochę zaskoczyło. No ale winę biorę na siebie. Na ostatni wyścig trochę zmieniliśmy, żeby było lepiej. Więc trochę popracowaliśmy ze zespołem na tym, żebym po prostu mógł ruszyć. No i się udało, ale zaś zawodnik przede mną się zatrzymał, więc jak ruszyłem, byłem tak podekscytowany, że wreszcie ruszyłem i w ostatnim momencie zauważyłem, że auto przede mną stoi, więc musiałem szybko kontrować. Tam niezłym slajdem poszedłem, więc straciłem dwie pozycje, ale ten weekend to była po prostu i wyłącznie duża nauka i myślę, że dużo lekcji wynieśliśmy i po prostu trzeba wrócić na kolejną rundę mocniejsi.
No dobrze, chciałbym teraz, żebyśmy porozmawiali o tym, czy Lewis Hamilton jeszcze będzie kiedyś właśnie mocniejszy, czy Lewis jeszcze wróci, czy to już jest czas na niego. Pytany po Grand Prix Arabii Saudyjskiej, gdzie podziało się tempo ze sprintu w Chinach, Lewis odpowiedział: nie mam dla was odpowiedzi, nic. Chodzi o balans, walczę z bolidem, ale nie ma jednego szczególnego problemu. Nie potrafię nic wskazać. I myślę, że to tu tkwi właśnie największy problem, że gdyby było tak, że okej, muszę coś zrobić, muszę się bardziej nauczyć, muszę znaleźć prędkość w tej konkretnej sferze, jeśli chodzi o prowadzenie tego bolidu Ferrari, to by było pół biedy, to by musiał ćwiczyć, ale problem polega na tym, że on po prostu nie wie, gdzie tę prędkość znaleźć. Czarku, przyznam szczerze, z pewną boleścią, że przed sezonem wskazywałeś, że tak może być. Muszę, żartuję oczywiście, ale to było też zrzucanie tego na karb tych współczesnych bolidów, które Lewisowi nie pasują. Ale czy to tylko to?
Mi się wydaje, że to jest bardzo głębokie zagadnienie. Ono jest wielowątkowe, tak? I myślę, że jakby zacząć trzeba po prostu od oczekiwań i od tego, że w pewnym momencie, kiedy były jakby odpowiednie warunki do tego, tworzono taki mit Lewisa Hamiltona jako kierowcy, który był najlepszy w historii Formuły 1. Coś, czym ja się zawsze kłóciłem, dlatego że uważam, że nie ma takiego kierowcy, nie będzie tego kierowcy, dlatego że każda era ma jakby swoich bohaterów i swoich zawodników i absolutnie nie zgodzę się z tezą, że inaczej, obecny Lewis Hamilton, czy ten z najlepszych lat, był lepszym kierowcą od Nikiego Laudy. Natomiast gdyby ten Lewis Hamilton startował w czasach Nikiego Laudy, teoretycznie nie wiemy, który byłby lepszy, w sumie praktycznie to też nie, ale jakby miał się o coś założyć, nie? Postawić palec albo rękę, to bym postawił zdecydowanie na Laudę, że byłby lepszym kierowcą w swoim czasie. Z kolei gdyby Laudę przenieść do obecnych, tutaj już bym się, nie wiem, który byłby lepszy. Natomiast wtedy raczej obstawiam, że przy wymaganiach takich stricte psychologicznych, jeśli chodzi w ogóle o uporanie się ze stresem i o zagrożenia, no to biorąc pod uwagę słabą psychikę Hamiltona, która jest bezwzględnie słaba, to wiadomo od lat, no to raczej by sobie nie poradził w takich warunkach, w miejscach, kiedy radził sobie taki twardziej jak Niki Lauda. Czysto charakterologicznie to by po prostu nie pasowało. No w każdym razie mamy nabudowany ten mit kierowcy najlepszego w historii, który po prostu trzaskał tytuł za tytułem, głównie w samochodzie, który miał ogromną przewagę nad pozostałymi. To jest coś, co mówił Robert Kubica w naszym ostatnim, podczas naszego ostatniego spotkania, że początkowo w nowej erze silnikowej Mercedes używał 70% mocy i tak był sekundę przed wszystkimi. Tak to zostało zbudowane. Ja wiem, że to są piękne sukcesy, 104 chyba jest zwycięstwa na tym etapie, super nabudowane statystyki, ale w bolidzie numer 1 przez kierowcę, który miał w bolidzie numer 2 gorszego kierowcę, Nico Rosberg był od niego trochę gorszy, a i tak go pokonał walce mistrzostwo. Więc tak czy inaczej mamy nabudowane to jakieś oczekiwania względem zawodnika, który miał być najlepszy w historii. I nagle przechodzi do innego, po pierwsze dostaje wciry od kolegi w zespole Mercedesa, w którym to on jeździł o wiele dłużej, przechodzi do nowego zespołu i nie możemy się dziwić, że nagle w tym nowym zespole, startując u boku Leclerca, który to co wiemy na pewno, to że jest ultra szybki i startuje w swojej ekipie Ferrari, że nie możemy się dziwić, że nagle on z tym Leclerciem przegrywa. Chyba że przyjmujemy, że jest najlepszym kierowcą w historii. No ale jeżeli jakby odejmiemy ten czynnik i uznamy go za jednego z najlepszych i po prostu za kierowcę, który może mieć swoje problemy, no to w tym momencie to się staje naturalne. Natomiast mi się wydaje, że to jest spiętrzenie bardzo wielu różnych czynników. Jeden z nich to jest ten czynnik techniczny. Ten typ samochodów po prostu nie odpowiada Lewisowi, bo nie jest pod jego styl jazdy. A to, co wiemy o Hamiltonie, to, że poza tym, że ma słabą psychikę, jak nie idzie, to się załamuje, a jak idzie, to jest Bogiem. No to wiemy to też, że on wyczyniał cuda, ale tylko w samochodach, które mu bardzo pasowały i były najszybsze. A ilekroć się te bolidy nie były najszybsze, no to przegrywał z kolegami z ekipy, miał właśnie momenty załamki, ewidentne, bardzo widoczne po jego nastrojach. Więc to jest po prostu, znowu, to się wszystko składa w jedną całość. Natomiast mi się wydaje, że taki największy problem teraz to jest po prostu problem znowu psychologiczny. Czyli takie zderzenie ze ścianą, wielkie nadzieje i weryfikacja z rzeczywistością, tak? No bo Lewis też chyba trochę wierzył w to, że on jest najlepszym kierowcą w historii. Sam jakby nadbudował ten mit i wokół niego ludzie to powtarzali. Goat, najlepszy, najlepszy. No i Lewis tutaj jakby wychodził, prężył muskuły. To było cudowne uczucie, ale nagle zmienia ekipę, która niosła mu nadzieję na to, że będzie reset, że nowe środowisko. I to wszystko się wali jak domek z kart. Dodać do tego trzeba jeszcze, że to jest po prostu inne środowisko. On był przyzwyczajony do startu w Mercedesie, w zespole, który świetnie funkcjonował nawet w momentach, kiedy już przeżywali to załamanie formy, bo się zmieniły regulaminy techniczne cały czas, no pewien rodzaj takiej kintersztuby i sposobu działania tego zespołu wyprzedzał to, co miało Ferrari. Tu możemy trochę wrócić do czasów, kiedy walczył z Sebastianem Vettelem i pokonał Vettela, który moim zdaniem w tych sezonach dysponował szybszym samochodem, ale po prostu nie był tak dobry jak Lewis Hamilton. Natomiast coś, z czego nie miał Vettela, co miał Hamilton wtedy, to było wsparcie ekipy. Vettel startował w Ferrari, w którym się po dziś dzień dzieją jakieś różne dziwne rzeczy, włoski team po prostu, a Hamilton miał zawsze ze sobą taką machinę. I teraz nagle wchodzi właśnie do Ferrari, gdzie inna kultura, inni ludzie, inny bolid, wszystko inne, więc ostatecznie jak złożymy to w jedną całość, to się okazuje, że ta, no, na tym etapie to się robi z tego mała katastrofa, jak jest sprawdzą słowa Hamiltona, że ona miała swoje uzasadnienie i to było wszystko do przewidzenia, chociaż moim zdaniem nie aż w takim stopniu. I żeby mój ten długi wywód jeszcze podsumować, to jest coś, co mówiłem i będę podkreślał. Obecna forma Lewisa Hamiltona nie pokazuje, jakim kierowcą Hamilton jest. Hamilton jest lepszym zawodnikiem niż to, jest jednym z najlepszych kierowców historii. Jest jeżdżącą legendą, natomiast z jednej skrajności, czyli hajpowania go ponad stan, wchodzimy niestety w ramach, nie wiem, jakiejś takiej karmy zwyczajnej w dołowanie poniżej tego, co Hamilton sobą reprezentuje.
Tymku, a ciebie chciałem zapytać, żebyś z autopsji nam powiedział, jak to jest, bo tytułem wstępu Hamilton powtarzał, że co by mu teraz pomogło? Przeszczepienie mózgu na mózg kogoś, kto jeździł już bolidem Ferrari, ponieważ on już tak długo jeździł tym Mercedesem, że już wszystko pamięta, pamięć mięśniowa, to jest oczywiście prawda. I że bardzo trudno mu się przestawić teraz na Ferrari. Jak to wyglądało dla ciebie? Bo zmieniałeś kategorie, zmieniałeś auta. Czy jest na początku to zderzenie z tym, że masz jednak, no masz jakieś odruchy, tak? To nie myślisz o tym, bo to są ułamki sekund, gdy wchodzisz właśnie do nowej kategorii czy do nowego samochodu.
No to jest szczególnie przejście z kartingu do bolidów, prawda? To jest taki ogromny skok.
Jest to ciężkie i po prostu to zajmuje czas. Trzeba się zaklimatyzować. Ważna jest właśnie pewność siebie. To, co Czarek mówi, że mentalność. Jak jesteś pewny, że jesteś szybki, że zrobisz dobrą robotę, niezależnie od warunków, to są większe szanse, że pojedziesz dobrze. I widać, że Hamilton ma problem z tym, żeby się zaklimatyzować do nowych warunków, ale wiele kierowców tak miało, że musiało się zderzyć z barierą, która wydawała się nie do pokonania. Przecież nawet w tym sezonie jest wielu kierowców, którzy zmienili ekipę, ale to jest rola kierowcy, żeby się do tego dostosować. Wszyscy, znaczy teammate ma ten sam bolid i takie same zadania jak Hamilton, więc Formuła 1 jest ciężkim sportem, bo jest bardzo wiele składowych i tutaj nie wolno zawsze winić jednej rzeczy, bo zdaję sobie z tego sprawę, jak wiele czynników stoi za tym, czy kierowca performuje, czy nie performuje. I często są takie czynniki, które nawet nam by nie przyszły na myśl. Ja o tym nie wiem, dlaczego Hamilton nie jedzie szybko. Mogę się domyślać. Ale póki będzie miał wsparcie zespołu, póki zespół będzie cisnął po to, żeby on się mógł polepszać, a sam Hamilton będzie chciał stać się lepszym, będzie chciał się zaklimatyzować, będzie miał to w sobie coś, żeby cały czas cisnąć. Wydaje mi się, że teraz z wyścigu na wyścig coraz bardziej to gaśnie. Chiny wydawały się takim pikiem, gdzie wydawało się, że już zaczyna być ok, ale później znowu zjazd w dół, więc dużo zależy od psychiki samego kierowcy i to, co Cezary mówił, że Hamilton ma sobą psychikę. Myślę, że w Formule 1 nikt nie ma sobie psychiki. Są po prostu kierowcy, którzy lepiej to zniosą, a niektórzy gorzej i Hamilton po prostu wydaje się takim, który żyje przeświadczeniami, a nie tym, co tak naprawdę trzeba zrobić. I mówię, w F1 jest dużo czynników, więc nigdy nie wolno patrzeć tylko na okładkę. Trzeba otworzyć całą książkę i ją przeczytać. Ale żeby to zrobić z naszej perspektywy, czyli kibiców i fanów, jest to tak naprawdę niemożliwe. I my możemy tylko sobie wysnuwać jakieś różne teorie, a tak, co się dzieje tak naprawdę w zespole, to wie sam kierowca i sami zainteresowani.
Ale pięknie pan powiedział, panie Tymku.
Super.
Chciałem cię w takim razie, Czarku, zapytać, czy myślisz, że to możliwe, że Hamilton jednak zdecyduje się na emeryturę, że zauważy, że już troszkę rozmienia tę swoją postać na drobne, że wiesz, jak im dalej od sukcesów i tym też pewnie trudniej o kontrakty sponsorskie, o takie rzeczy, bo jednak to się tam powolutku ten diamencik przyciera. Czy myślisz, że jednak znajdzie w sobie jeszcze ambicje, żeby walczyć, żeby jeszcze te parę lat spróbować, jak Fernando Alonso?
To jest pytanie do Lewisa Hamiltona na pewno. No, zadajmy sobie pytanie.
To dzwonię.
Tak, tekst piosenki, tak, trzeba
on
wiedzieć,
z Maxem
kiedy
chyba średnio nie będzie chciał rozmawiać.
Tak? No faktycznie. Maxim,
cześć, tu Max. On rozłączy się, nawet nie będzie.
Więc no, jest to kwestia dla Hamiltona. No, osobą, która wiedziała, kiedy zejść ze sceny niepokonaną, wyjść z Formuły 1, ostatnią, jaką jestem sobie w stanie przypomnieć, to był Alain Prost. Zdobył czwarty tytuł mistrza świata w Williamsie w sezonie 1993.
Nico Rosberg, jeszcze przecież nie tak dawno temu to było.
Prawda, prawda, racja, dzięki Tymek, faktycznie, faktycznie. Nico Rosberg też wiedział, kiedy to było dość szokujące, ale faktycznie, to jest nawet jeszcze lepszy przykład, dlatego że Alain Prost został do tego trochę zmuszony, bo dowiedział się, że, no, że w Williamsie znajdzie się Ayrton Senna. I na tej zasadzie został pożegnany przez Williamsa, być może jeszcze by rok przejeździł w tym samochodzie, bo mógł liczyć, że będzie Williams dominował, chociaż akurat Williams wtedy przeżył załamanie formy w kolejnym sezonie. I zresztą zginął Senna, a potem w tym samochodzie. Już nie będziemy wchodzić w te niuanse, ale Prost szedł ze sceny jako czterokrotny mistrz świata i teraz, tak jak Tymek powiedział, zrobił to Nico Rosberg, tylko Nico Rosberg z tą różnicą, że on sam to wybrał i sam zerwał kontrakt, który miał z Mercedesem, zadzwonił do nich, nie wiem, w środę chyba, jak w niedzielę został mistrzem świata, zadzwonił w środę i powiedział, słuchajcie, dalej nie będę startował. Za co też w pewnym sensie szacunek, choć było to szokujące. Natomiast no, generalnie ten pociąg już odjechał. I to tak odjechał już dawno, bo to się skończyło, znaczy cały czas będzie jakieś takie grono fanów, którzy będą zawsze, to jak zawsze wierzyli, tak zawsze będą wierzyli z klapkami tutaj, że nic się nie stało, la 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 la, najlepsze, najlepsze, goat, no ale jak no, mamy jakieś takie rozsądne spojrzenie, no to widzimy już, że Hamilton no, nie zejdzie ze sceny niepokonany, jeżeli nie zostanie mistrzem świata Formuły 1 po raz ósmy, a to w tym sezonie raczej nie nastąpi, prawda, na to tego nic nie zapowiada. Teraz jest jakby no, na takim trochę rozdrożu. Po pierwsze, tak naprawdę niczego nie musi już nikomu udowadniać, bo pobił mnóstwo rekordów. Jest jednym z najlepszych kierowców w historii Formuły 1, zawsze będzie legendą tego sportu, jest najpopularniejszym kierowcą w historii Formuły 1. No jest po prostu mega, mega postacią, po prostu wielką gwiazdą i zawsze nią będzie. Nawet jak zejdzie ze sceny pokonany, to cały czas będzie po prostu ikoną tego sportu. Więc tutaj ten status nie jest zagrożony. Natomiast cały czas gdzieś tam po drugiej stronie mamy te nadzieje sezonu 2026, gdzie będzie totalne przetasowanie, największe zmiany techniczne w historii tego sportu. Nowe przepisy nadwoziowe to jedno, ale nowe przepisy silnikowe. Wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę tkwi duża część odpowiedzi, bo podczas gdy my tutaj on top zastanawiamy się nad tym, czy to możliwe, żeby Verstappen przyszedł do Mercedesa, Russell stracił miejsce i poszedł do Red Bulla w jego miejsce albo do Astona Martina, to tak naprawdę pozostaje kwestia silników Ferrari, a wieść niesie, że jednym z zespołów, producentów silników, którzy byli za tym, żeby zmienić jakby zasady działania tych nowych silników, a nawet obstawali za tym, żeby wprowadzić V10 wcześniej niż później, to było Ferrari. Co świadczy o tym, że Ferrari nie jest do końca przekonane, że ten ich silnik to zawojuje Formułę 1 od początku ery silnikowej, a to była ostatnia nadzieja Hamiltona tak naprawdę. Więc moim zdaniem, poza tym, że teraz Hamilton jest w dość takim słabym stanie psychicznym, ewidentnie widać to załamanie, które bardzo przykro się ogląda, no ale ewidentnie, no też z drugiej strony mam dużo szacunku, jak on do tego podchodzi, bo widać, że on to przeżywa, ale też nie ukrywa tego, tylko po prostu przyznaje, że się przed sobą i przed światem, że po prostu, że on jest za słaby, tak, że to on pewne rzeczy nie wyciąga, za co ogromny szacunek. Natomiast to czy będzie w stanie to zjeść i jak długo, po co mu to, jak pyta Ralf Schumacher, przecież nie potrzebuje już tego, już wszystko, co mógł pokazać, pokazał w Formule 1. Natomiast jeżeli z drugiej strony nie mamy tej nadziei, że on odchodzi, że ten sezon 2026, który miał być tym właściwym sezonem nadziei na Mistrzostwo Świata, jeżeli mało co zapowiada, że to będzie możliwe, bo te silniki raczej będzie miał najlepsze Mercedes, to jest, wydaje mi się, pierwszy taki argument za tym, żeby jednak odejść wcześniej i po prostu się pożegnać. Natomiast jeszcze dochodzi do tego, no, to by było taka trochę przez wielu oceniana jakiś rodzaj ucieczki, tak? Podpisał kontrakt niby dwuletni, więc to by było takie... Ja bym akurat nie miał to pretensji. Uważam, że dojrzała decyzja dojrzałego mężczyzny jeszcze z jego osiągnięciami zasługuje na szacunek i po prostu będzie miał prawo coś takiego zrobić. Natomiast no, wizerunkowo to może być znowu problem. I tak to. Nie mam, ja tak nie mam to. Jakby zdania puentującego cały ten moment.
Punchline tak zwane w stand-upie. Tak.
I tak.
Lewis Hamilton martwi się, czy zdobędzie 8 Mistrzostwo Świata, ale mamy też w tym sezonie 5 kierowców, którzy zastanawiają się, czy wygrają kiedyś chociaż jeden wyścig, czyli debiutanci, bo jest to sezon absolutnie debiutantów. Zanim jeszcze do nich przejdziemy, to chciałem tylko wszystkim naszym widzom i widzkom podziękować za oczywiście wszystkie lajeczki, łapki w górę oraz komentarze. Zawsze staramy się każdemu odpowiedzieć. Myślę, że jak zadać jakieś pytania Tymkowi, to też założę konto na YouTube i coś tam odpiszę wam z przyjemnością, dlatego zachęcamy i jeszcze raz dziękujemy. A teraz wracam do debiutantów. Liczę debiutantów 5, bo Lawson moim zdaniem przejeździł już na tyle dużo wyścigów, że nie może być do nich zaliczany, czyli Kimi Antonelli, Oliver Berman, Isaac Hadjar, Gabriel Bortoleto i Jack Doohan. Chciałbym, żebyśmy się zabawili w mały ranking, ponieważ już parę wyścigów za nami, więc jakieś tam pierwsze podsumowanie debiutantów można robić. Ja zacznę, bo sobie to przygotowałem. Więc moim zdaniem na pierwszym miejscu Kimi Antonelli. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ po pierwsze uważam, że największe oczekiwania są wobec niego. Największa presja, największe opinie, że to drugi Verstappen i tak dalej, z którymi musiał się mierzyć. No i jedzie bolidem, który jest dosyć wysoko, ale też trzeba nim dojechać, tak? Gdyby był tam, nie wiem, dojeżdżał 10, to też pewnie wielkich pretensji byśmy do niego nie mieli, a jednak pokazał parę manewrów. Dalej ex aequo, bo nie umiałem się zdecydować, Oliver Berman i Isaac Hadjar. Berman, ponieważ uważam, że jest super talentem. Hadjar, dlatego że mnie zaskoczył pozytywnie, ponieważ dużo było głosów, że może nie ten charakter, że tam wrzaski przez to radio i tak dalej. Tymczasem no, radzi sobie po prostu świetnie, fajnie też wypada w mediach. To w tym pierwszym wyścigu był lekki zgryz z Helmutem Marko, ale a propos Helmuta Marko, to jeszcze szybka wstawka. Zobaczyłem dzisiaj filmik, jak Daniel Kwiat się wypowiadał na temat Helmuta Marko i mówi, że pojechał pierwszy test na mokrych oponach i tam minęła godzina po tym teście. No nie poszło mu za dobrze, dzwoni Helmut Marko, halo. Czyli na mokrym będziesz bezużyteczny. I się rozłączył, także taki jest Helmut Marko. Dalej Gabriel Bortoleto. Wydaje mi się, że na początku sezonu troszkę większe nadzieje dawał nam na resztę. Teraz trochę zniknął z radarów. No i Jack Doohan, który wciąż wydaje mi się, że jego dni w Formule 1 są policzone. I musiałby chyba naprawdę jakichś cudów zacząć dokonywać, żeby się to zmieniło. To było moje podsumowanie i ranking debiutantów 2025. Tymku, czas na ciebie. Kimi Antonelli, Oliver Berman, Hadjar, Bortoleto, Doohan.
Ja myślę, że się zgadzam tak naprawdę z tobą. Ciężko tutaj coś dodać.
Dziękuję.
Bardzo poprawnie podsumowałeś ich dokonania w tym sezonie, ale tak naprawdę myślę, że podobnie ułożył. Antonelli, dużo nadzieje jest z nim związane. Myślę, że też przyszłość Mercedesa. Czy jest kolejnym Verstappenem? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest trochę przepompowane. Jestem w tym środowisku, słyszę wiele głosów. Rozmawiam też z ludźmi z Włoch i nawet oni nie uważają, że Antonelli to jest kolejny Max Verstappen, więc... Ale wykonuje dobrą robotę. Wykonuje robotę poprawną. Nie robi błędów, nie rozbija auta, kończy w punktach. Więc to, czego debiutanta można chcieć, to robi. Berman, Hadjar. Myślę, że Bermana bym póki co dał trochę wyżej. Przez to, że chyba wygrał każde kwalifikacje z Okonem, jeśli dobrze mówię. Tak?
Nie jestem przekonany. Chyba jedne były
lepsze. Ale no nieważne. No, na tle dużo bardziej doświadczonego teammate'a, jakim jest Esteban, wypada dużo lepiej, więc myślę, że tutaj duży plus dla niego. Oczywiście miał 2 wyścigi przejechane w zeszłym roku, więc tutaj jakiś tam handicap miał. Hadjar też bardzo poprawny póki co sezon. Trochę jeszcze brakuje mu takiej powtarzalności, mi się wydaje, bo niektóre weekendy na przykład na kwalifikacjach muszą dużo lepiej, później trochę gorzej, ale póki co jedzie bardzo dobrze. Myślę, że trochę się nie docenia Duana za to, za jego na przykład wyścig w Bahrajnie. Bo też mam trochę głosu z padoku, jak to wyglądało. I na przykład w kwalifikacjach bardzo, bardzo dobrze do końcówki Q2, gdzie tam popełnił jakiś błąd duży i stracił dużo czasu, ale poza tym naprawdę miał dobre tempo, więc jak się oglądał Bortoletto przed, to jest tak wyłącznie z tego, że jedzie bardziej powtarzalnie, ale no nie, trzeba być szczery, że ci dwaj debiutanci po prostu póki co wypadają na tle wszystkich innych najgorzej.
Tak w ogóle co do Kimiego, to ty zna się bardzo dobrze w ogóle od dziecka, od niepamiętych czasów, prawda? Dużo czasu razem spędzaliście, a
jeżeli możesz chwilę o tym opowiedzieć. Się znamy. Od 8 roku życia się znamy.
Poziomowaliście się, nie?
Tak, w 2 lata jeździliśmy w tym samym zespole, więc dobrze się z Andreą znam. Dużo rzeczy razem robiliśmy, graliśmy w jakieś gierki i tak dalej, na jakieś obiady chodziliśmy razem. Kolacje i tak dalej. Z jego tatą mamy dobry cały czas kontakt, więc się dobrze znamy. Wiem też, ile siedzi w wózku, ile siedzi w bolidzie. Nie są to gigantyczne nakłady kilometrów, no ale znowu jest to związane z tym, że ma duże wsparcie Mercedesa, ale także i właśnie ojca, który ma zespół swój, który ma zespół w Formule 4, który ma zespół w GT3, więc Andrea nie wychodzi w ogóle z auta, nie? To jest non-stop jest na torze, non-stop jest robienie kilometrów, kilometrów, kilometrów. On jeździł w F4 czy coś w wieku no, dużo młodszym niż wszyscy inni, więc to na pewno mu dało dużą przewagę w tych seriach juniorskich, właśnie jak F4 czy Freka, bo po prostu miał dużo więcej kilometrów najeżdżone niż kto inny. I myślę, że F2 trochę go zweryfikowało już, bo już tak pięknie to nie wyglądało, nie zdominował serii, nie wygrywał tak wielu wyścigów, nie wygrał żadnego wyścigu głównego, nie zdobył żadnego pole position chyba też, więc już tak kolorowo to nie wyglądało, przegrywał z Supermanem, więc jest dobrym kierowcą, nie można mu zarzucić jego dokonań, bo robotę, jaką miał wykonać, to wykonał. Znalazł się w Formule 1 nie bez przyczyny, ale tak jak mówiłem, nawet we Włoszech krążą plotki, że to nie jest po prostu skala talentu Maxa Verstappena.
A w ogóle jest fajnym żemalem? Masz jakąś anegdotkę o ten, o Kimim? Z jakiegoś pręka mu zrobiłeś albo on sobie?
Znaczy, przeciąłeś już opony?
Myślę, że dużo osób wie, bo parę razy to mówiliśmy. Nawet naocznym świadkiem jest Kasper Sztuka, że po kwalifikacjach, jak z nim wygrywałem, to płakał normalnie, do taty przychodził i mówił, jak to jest możliwe, że jakiś Polaczek go objeżdża po jego torach, więc tak to wyglądało. A z ciekawostek jest też taki, że na przykład dodał mnie na Snapchacie, ale jestem nonszalancki, więc go nie zaakceptowałem, nie? Więc mam cały czas notyfikację, że imi Antonelli accept friend request, ale ja go nie dodałem.
Trzymaj. Okay. No a on tam biedny przed każdym wyścigiem sprawdza, że tam padre, czy Tymek już akceptare, czy jeszcze nie. Tak. Chłopaki. Czarku, czy chcesz jeszcze powiedzieć swój, czy po prostu się zgadzasz ze mną?
Ja się z twoim wyborem nie zgadzam. Czym powiedzieć? Mm-hmm. Nie jestem taki miły jak Tymek, panie Maksie. I powiem tak, dla mnie Hadżar na razie numer jeden. To ostatnio poszło trochę gorzej, generalnie robi lepszą robotę niż sporo osób od niego oczekiwało i ma w sobie takiego zadziera, coś takiego w tym podejściu, że faktycznie zaczyna przypominać trochę Alena Prosta, może takiego, nie wiem, na sterydzie trochę, ale no, jest mi coś takiego, co faktycznie intryguje pod tym względem. Drugi dla mnie Oliver Berman, no bo on miał takie w kratkę. Przegrał tak naprawdę 3 kwalifikacje, tylko że no jedne to w ogóle w Australii to totalna była poracha, cały weekend był po prostu do skreślenia i potem w Chinach do głównego wyścigu i Bahrajnie był niżej od Okona, co nie zmienia faktu, że na tle Estebana wypada faktycznie wiele lepiej. No i Berman ma coś takiego, że w walce po prostu mam ogromną lekkość po prostu wykazuje w tych wszystkich manewrach, które przeprowadza, robi je z dużą łatwością, a to nie jest łatwe. To jest aż zadziwiające, że można na zewnątrz, tak patrząc zupełnie subiektywnie, odnosić wrażenie, że można z taką łatwością pewne rzeczy robić. To jest, nie wiem, trochę prawie jak Kimi Raikkonen kiedyś. Czasami jak objeżdżał ludzi, nie wiem, startując na mokrym torze, na Mugello na przykład, na starcie. Niewiarygodne. Dużo, dużo jest tym takiego, nie wiem, wyczucia i wręcz finezji. Dla mnie trzeci jest Kimi Antonelli, który oczywiście robi mega dobrą robotę, no i ma obok siebie George'a, który jest w piku formy, jeździ wyśmienicie, jest super szybki, no ale też nie do końca mnie przekonuje trochę osobowością, jeśli ma być szczery. Znaczy, strasznie fajny, miły chłopak, tak jak się na niego patrzy, jak się o nim słyszy też, ale no taki... Nie wiem, nie ma w sobie, może to nie jest konieczne, bo na przykład Tymek też nie jest agresywnym facetem, tak? A też go bardzo lubimy, jeździ mega, mega dobrze, że? Na zewnątrz, tak. Ale no, Kimi wydaje się takim być trochę no, barankiem, w sensie nie pejoratywnym, w sensie takiego, że tutaj, że coś z głową, bo na pewno jest ultra inteligentny i po prostu no, ewidentnie widać, że głowę ma nie od parady, ale takim barankiem, takim łagodnym, prawda, co to łagodzi grzechy świata, bardziej w tym kierunku chce iść po prostu. Więc taki po prostu... No teraz jest to prawda takie pokolenie kierowców właśnie, że się ziomują wszyscy i tak dalej, ale jednak bardziej poczciwy Lando Norris no, odstaje od mniej takiego, znaczy też fajnego chłopaka, ale jednak bardziej takiego trochę może skrytego i konkretnego Oscara Piastriego, tak? To jest jakiś taki ten element, który trochę kierowca sprawia, że trochę kierowca odstaje. Plus jeszcze coś, co mówił Robert Kubica przed tym sezonem. Jego zdaniem debiut w topowym zespole jest łatwiejszy niż debiut w zespole gorszym, że właśnie jak dostajesz team, który świetnie ogarnia temat i bolid, który się dobrze prowadzi, na którym potrafią pracować, to masz łatwiej niż kiedy startujesz w zespole, który jest słabszy. A to jest zespół, który ma na przykład Bortoleto do dyspozycji. Bortoleto też ma w sobie taki rodzaj zadziorności, wręcz buty trochę. Jest trochę podobny do Alonso z charakteru, a ja pamiętam Alonso jak był młody, bo on po prostu no, pierwszy wywiad z nim przeprowadzałem, jak był po jednym sezonie startu w Formule 1. Więc był jeszcze wtedy bardzo miał 22, to coś takiego. Więc pamiętam, jaki był Fernando Pistolata. I Bortoleto go przypomina tylko na to, że bywa mniej skuteczny. Dużo błędów popełnia, więc to nie robi wrażenia. No i Jack Duen, który naprawdę bywa szybki i kiedy mu się wszystko złoży, to naprawdę potrafi pojechać, ale całe jakby gro błędów, które popełnia na różnych etapach, różnych błędów sprawia, że no po prostu widać, że jest kierowcą niekompletnym, a ponoć bo akurat Duen też miał bardzo dobre wyszkolenie przez Alpine zrobione. Naprawdę jeździł dużo innymi samochodami i to jest kierowca, który powinien mieć... No nie może zwalić to na karp, nie wiem, braku doświadczenia, czy tam pierwszy raz w tym bolidzie rajdów formy pierwszej, to ja się pojawiłem wczoraj, tylko no po prostu jest coś, czego mu brakuje. Co ciekawe w ogóle jeszcze, że tak zakończę ten temat, to, że poszła wieść, że Duen ma pewniejszą pozycję w Alpini, ponieważ zagrano tymi środkami, którymi trzeba grać z Flavio Briatorem i ponoć jest jakiś tajemniczy inwestor, który zainwestował 10 milionów euro w zespół. I być może też poza zespołem z 1 milion. To jeszcze ja dopowiadam. I że ponoć Duen dostanie więcej czasu niż to Grand Prix Miami, po którym miał się pożegnać. O, i tyle. Coś, jakieś komentarze, tutaj uwagi, votum separatum?
Subiektywna opinia, doceniam.
Bardzo ładnie podsumowane. No to teraz porozmawiamy sobie o tym, jak Formuła 1 manipuluje przekaz, bo to jest taki temat, który co ciekawe chcieliśmy poruszyć już jakiś czas temu, ale nie poruszyliśmy z różnych powodów. I co wyścig, co tydzień dokładana jest jakaś kolejna sytuacja do tego ogródka. No bo zaczęło się od, w tym sezonie przynajmniej, od Drive to Survive i tych powycinanych z kontekstu wypowiedzi, powsadzanych w odpowiednim miejscu, żeby nabudowywać sensacje to słówko takie mi uciekło.
Oczekiwania,
ale też to napięcie. O, napięcie w filmie i w serialu. A ostatnio mieliśmy... Przepraszam, bo jeżeli ktoś słucha, nie ogląda, to Cezary to teraz robi efekty wideo na swojej części ekranu. Warto odpalić, naprawdę. Zapraszam.
Odkryłem nową sztuczkę.
CGI na najwyższym poziomie. No ale w ostatnim wyścigu mieliśmy sytuację, gdzie Verstappen powiedział coś, jedno słowo zostało wypikane, wszyscy, jak sądzę, założyli, że jest tam przekleństwo po angielsku, tymczasem okazało się, że nie przekleństwo, może słówko, które jest faktycznie troszkę mocniejsze, ale to słowo występuje na przykład w książkach Harry'ego Pottera, które są dla dzieci i nikt tam z tym nie miał problemu. Więc znowu jest to budowanie dostępnymi środkami jakiejś narracji, co mi się na przykład osobiście bardzo nie podoba. I zacznę, Tymku, od ciebie, żebyś powiedział, jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o komunikację z zespołem w niższych formułach. Czy cały czas tam jesteś na radio? Co chwila ktoś ci tam coś mówi? W pierwszym zakręcie straciłeś tyle. Szybciej, szybciej. A ty mówisz, znowu mi nie działa woda. Ktoś mi zostawił telefon w bolidzie i tak dalej.
Zależy od kierowcy tak naprawdę, bo to wszyscy reagują inaczej. My jeszcze picia pod tym tego nie mamy, więc na to akurat narzekać nie mogę. Ale na przykład narzekałem, bo podczas tego weekendu walały mi się pasy czy coś takiego, albo kamerka się odczepiła i mi, nie wiem, też gdzieś po kokpicie latała i tak dalej, więc było parę rzeczy. Ale ja raczej jestem osobą, która mało co mówi. Na przykład inżynier mój w tym roku dosyć dużo informacji mi przekazuje. Ja zazwyczaj nie odpowiadam i dopiero jest dwa okrążenia
później. Radio check.
Radio check, czy informacja dotarła. Ale nie, no zależy to od kierowcy, mi się wydaje. Też jak jesteś na takim poziomie, że wiesz, to co powiesz jest transmitowane, wydaje mi się, że kierowca to często używa, bo wie, że jak powie coś ciekawego, to później będzie to w przekazie, więc no, na takim poziomie jak Formuła 3 czy coś jeszcze nie jest to tak zaawansowane, więc powiedzmy, ale co mówię, znowu zależy od kierowcy. Na przykład po pierwszym wyścigu nie mówiłem nic kompletnie, przez radio byłem wkurzony, ale wkurzony na siebie, więc nie narzekałem ani nie przeklinałem, po prostu zjechałem do boksu w ciszy i wyszedłem z bolidu, ale na przykład po ostatnim wyścigu to trochę ponarzekałem, ale to tam powiedzmy na takich zasadach niewulgarnych, tylko w sposób wychowany, więc zależy od kierowcy. Myślę, że im wyższa seria, tym więcej presji jest na to, żeby robić show wokół tego.
A Czarku, zanim oddam Ci głos, jeszcze mam jedno tylko pytanie do Tymka. Czy połączenie masz na sztywno cały czas, czy musisz nacisnąć przycisk, żeby Cię
Nie,
posłuchać?
Tak samo jak w Formule 1, czyli naciskam przycisk i dopiero wtedy włączane jest radio.
Okej, rozumiem. Proszę, Czarku.
Czy Tymek bardziej jako Oskar Piastri, który też jakby za dużo nie mówi przez radio, mówi, że czasem sobie pewne rzeczy nawet pomyślę, ale nie ma sensu, bo to Piastri powiedział, że aby to przekazać, to musisz nacisnąć przycisk na kierownicy jeszcze do tego, więc możesz po prostu nie naciskać przycisku, jak masz coś do powiedzenia, żeby to z siebie wyrzucić, to możesz powiedzieć to sobie po prostu do mikrofonu. Carlos Sainz jest jednym z tych kierowców, ale nie tylko, który używa tego radia z całą pewnością w celach PR-owych. Myślę, że ten słynne śpiewanie Smooth Operator było mniej więcej tak spontaniczne, jak słowa, że to jest mały krok dla człowieka, wielki krok dla ludzkości. Na Księżycu z całą pewnością nie powstał ten tekst na bieżąco, tylko został jakby wcześniej przygotowany, żeby został wypowiedziany. O Potterze to chciałem powiedzieć, że no wiesz, teraz biorąc pod uwagę wszystkie kontrowersje, które się kręcą wokół autorki J.K. Rowling, to nie wiem, niedługo mogą być jakieś słowa, które się okażą jednak,
że nie
były właściwe.
Masz rację.
Ja w ogóle nie jestem wtajemniczony. Czy to ma być coś jak Lingardium Leviosa czy coś? Czy tak bardziej tematyczne? Czy to nie tematyczne?
Nie, nie. Chodziło o to, że on powiedział, Verstappen powiedział bloody, które jest tłumaczone dobrze, takie jak no, cholera, powiedzmy, wiesz, a zostało wypikane, tak jakby to było, tak, jakby tam było F-word.
Tak. Co wcześniej dobrze, była sytuacja, że z Lewisem Hamiltonem wypuszczono wybiórczo tak komunikację radiową, że wychodziło na to, że jest jakiś niegrzeczny dla swojego inżyniera, dla Adamiego i co no, ostatecznie...
To pamiętam, było, że... Ale nie, bo pamiętam z wyścigu taką sytuację, że ktoś tam coś powiedział. Chyba to było do Hadżara w tamtym przypadku. I inżynier trochę przesadził z reakcją, bo od razu kazał mu się uspokoić, a ja na przykład nie widziałem tam żadnego tonu takiego narwanego, więc kontynuuj.
No dużo jest takich historii. Jest taki, oczywiście historia tej nagonki na Verstappena, szczególnie po zeszłorocznym Grand Prix Węgier, kiedy Verstappen tam jechał po zespole o wszystko, co się dało, bo był wkurzony i takie jakieś współczucie dla jego inżyniera, osoby wyrażały inżyniera, który miał wywołane to współczucie, bo jest dorosłym facetem, tak jednorazem przeżyli z Maxem i no, przecież to nie są dzieci, do cholery jasnej. To jest twardy sport, twardych ludzi, męski, czasami w takiej komunikacja się po prostu pojawia, więc też to było takie pompowanie i bicie piany po to, żeby znowu pokazać, jaki to ten Verstappen nie jest zły. I on top of that, jak to mawiają za granicą, potem wyszła ta kwestia Albona, jak się wściekał na Williamsa i mówił przez radio i ludzie go to pytali przed kolejnym wyścigiem, on mówi, no to jakby ta komunikacja jest puszczana często wybiórcza, ale mówi, w zasadzie to 70% mojej komunikacji z zespołem tak wygląda. Więc nagle się okazuje, że to nie tylko ten zły Max Verstappen, co tak na tych Węgrzech, tylko generalnie po prostu kierowcy mają różny styl komunikacji, do czego mają prawo, bo akurat co jak co, ale no jazda takim samochodem jeszcze przy takiej stawce, jak jest Formuła 1, jest po prostu no, stresująca w tym względzie, że mają prawo do tych emocji. To jest uprawnienie na czynno, tak na bieżąco sportu, który jest śmiertelnie niebezpieczny. I akurat rzucanie się na kierowców, czy to Verstappena, no albo na się nikt nie rzucił jakimś cudem, nie wiedzieć dlaczego, za to, że wyrażają takie emocje, kiedy coś nie idzie, jest po prostu absolutnie nie na miejscu, co nie zmienia faktu, że no są też jakieś granice, tak, w sensie, że jak Yuki potrafił przez radio zapytać wiązankę, to jakby ten, no, światowej klasy najwięksi hip-hopowcy nie powstydziliby się tego typu komunikacji.
No w ogóle ciekawe jest na przykład też to, co jeszcze kończąc, co Verstappen powiedział, że odniósł to w ogóle do tego, co się dzieje we współczesnym świecie, bo on na przykład powiedział, że jemu to, że on to w ogóle nie lubi się też już wypowiadać teraz do końca po wyścigach, że jemu to wszystko zaczyna przypominać social media, czyli gdzieś coś powiesz, ktoś ci coś wyciągnie, że powiedziałeś to, to jest wycięte z kontekstu, a gdzieś ostatnio ładnie słyszałem, że z fake newsami jest tak, że bardzo łatwo je zasadzić i 100 razy trudniej jest je zdementować potem, czy z historiami wymyślonymi. I no i tak to wygląda. No mi się to bardzo nie podoba i myślę, że to może mieć daleko idące skutki, jak na przykład właśnie, nie wiem, jakiś hejt na kierowców i tak dalej, z historii, które po prostu się nie wydarzają, które są wymyślane przez reżysera, który siedzi w wozie transmisyjnym i wybiera, co teraz poleci. No dobra, w takim razie czas na kolorowe Grand Prix Miami 2025. To jest weekend sprinterski, przypominamy, kolejny. Zacznę od tego, że Formuła 1 coraz bardziej w Stanach górą. Otóż Grand Prix Chin miało najwyższą w historii oglądalność Grand Prix Chin w USA. I zastanawiamy się tutaj w naszym programie, czy aby Formuła 1 już jest powoli sportem amerykańskim. Wydaje mi się, że jeszcze do NFL podejścia nie ma, ale no, nie da się ukryć, że tak, są już trzy wyścigi, są rozmowy o czwartym. Jak będzie czwarty, to czemu i nie piąty? Myślę, że marketingowo Grand Prix Nowego Jorku to byłby strzał w dziesiątkę. No ale też faktycznie przekłada się to na liczby. Ludzie to oglądają, ludzie się tym interesują. Czy myślisz, Czarku, że amerykański widz bardziej docenia już Formułę 1 niż IndyCar?
Myślę, że tak. Zobaczcie, trochę zerkam na boki, bo właśnie wleciała pszczoła do pomieszczenia i ten. I ja mam jakieś takie fobie przed zwierzątkami, które żądlą, więc po prostu może będę lekko nerwowy. Nie, myślę, że Formuła 1 już dawno wyprzedziła, jakby ponad to co. No bo też przyciągnęła całe mnóstwo tych nowych kibiców, tych kibiców, którzy tak naprawdę się wyścigami nie interesowali, ani NASCAR-em, ani Formułą 1, ani IndyCar-em i po prostu przyszli tam dlatego, że na tym Netflixie ta Formuła 1 się pojawiła. To się zresztą bardzo nie wiąże z tym tematem tej komunikacji radiowej, bo to jest też taka amerykanizacja, Netflixizacja Formuły 1. Natomiast no, to jeszcze nie jest sport amerykański, ale no zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Myślę, że może zostanie osiągnięty tutaj jakiś taki złoty środek, no bo no myślę, że będą musieli zachować jakieś takie tego ducha formuły europejskiego, ale pytanie, jak daleko zabrną, plus jeszcze dla mnie jakby z tą amerykanizacją Formuły 1 wiąże się jest jeszcze jedna nadzieja taka, że jednak do Formuły 1 wrócą silniki V10 albo V8 chociaż, wolnoszące głośne silniki, bo to by było jakby z tym duchem właśnie tego show, tego spektaklu, że przychodzisz na wyścig i wychodzisz wstrząśnięty choćby z samego dźwięku, jaki tam usłyszysz. Natomiast póki co, jeszcze raz, Formuła 1 nie jest jeszcze amerykańska, ale zmierza w tym kierunku.
Tymku, czy jeździłeś Grand Prix Miami na jakichś symulatorach?
Mogę powiedzieć, że nawet jeździłem po Miami, ale w niebokardach. Kiedyś startowałem w zawodach kartowych w Miami, więc w mieście byłem. Po samym to, że w Miami jeździłem na symulatorze w tej grze Formuły 1. Jeśli od razu chcę się zapytać, jak co uważam o torze, uważam, że to tor to nie jest, myślę, tor ulubiony przez kierowców. Jest to tor wybudowany sztucznie, półuliczny, można tak naprawdę powiedzieć, w większości uliczny, więc myślę, że jakiejś dużej frajdy kierowcom nie sprawia. Oczywiście trwają trochę pod publiczkę, więc ciężko tutaj mieć pretensje, ale no tor jak tor, coraz więcej takich torów powstaje, coraz więcej torów takich będzie niestety i w ostatnich latach to zmierza w tym kierunku, że są takie tory właśnie jak w Miami zamieniane z torami takimi bardziej klasycznymi, które jako my, myślę, że tacy freakcy motorsportowi i wieloletni fani F1 po prostu lubimy bardziej, ale niestety idzie to w tą stronę. Idzie to w stronę show i zarabiania coraz większych pieniędzy i amerykanizacji Formuły 1, więc trzeba po prostu się do tego przystosować. Z mojej perspektywy, czy jakbym był kierowcą Formuły 1, czy bym jakoś bardzo cieszył się na ten weekend? Chyba nie.
Słuchaj, Tymku, już szarkuj ci ten, tylko bo zapomnę. Jak za 2-3 lata będziesz już w Formule 1 i cię spytają, co sądzisz o Miami, to powiedz właśnie tak, jak powiedziałeś, tor jak tor. To będzie instant classic, jak Kimi Raikkonen wypowiadający się o Arabii Saudyjskiej.
Tak, kucharczyk.
To... A, o Abu Dhabi, przepraszam, o Abu Dhabi, tak. I oddaję głos Czarkowi.
Znaczy, szczerze, większość kierowców krytykuje ten tor, ale może nie wystarczająco dobitnie. Lewis Hamilton jest jedynym, który go wychwala i mówi, że jest świetny. Cała reszta mówi ten, mówi, że jakoś jest przeciętnie. No, ja jeśli chodzi o ten tor, to mogę przeczytać, polecić tutaj z tego, bo skarb kibica drukowany cały czas jest jeszcze dostępny. No i faktycznie jest to tor, który nie budził entuzjazmu, natomiast zeszłoroczny wyścig był ciekawy. Dlaczego? Bo rywalizację dodatkowo urozmaiciło bardzo nietypowe działanie opon. W kwalifikacjach największe mieszanki kończyły się po kilku zakrętach, podczas gdy pośrednie i twarde gumy w wyścigu trzymały się wyśmienicie, co pozwalało kierowcom na trzymanie mocnego tempa. I to była taka wielka odmiana, która nastąpiła na torze, który ma generalnie śliską nawierzchnię, co jest nadzieją dla Red Bulla, ale to chyba za chwilę. I coś, co było... No przez 2 sezony było totalnie turbo krytykowane, ostatecznie zamieniło się na jakichś po zmianach opon i po kolejnych próbach zwiększenia przyczepności trasy na coś, co było jego atutem. Co do Miami, oczywiście jest to takie bardzo fajne, ciekawe miejsce ze względu na pogodę, bo jest karaibska, no i takie Miami Beach bardzo długie też jest strasznie fajnym miejscem, ostatecznie właśnie to, że z miasta może sobie pójść prosto nad plażę taką karaibską. Tylko że ceny, nie, w tym są, biorąc pod uwagę spadek wartości dolara, który jest znacznie większy niż nam się zdaje, a to się odczuje dopiero po przejechaniu do Stanów Zjednoczonych, jak się jeździło przez jakiś czas, jak mało dolar jeszcze znaczy, to naprawdę jest to niedoszacowane w tych cenach tej waluty, to po prostu ceny, jakie tam w prostych miejscach są zapodawane, są dość szokujące. Natomiast to fajny klimat jest, no nie wiem, ja lubię generalnie Miami, niekoniecznie ze względu na tor Formuły 1 i wyścig Formuły 1, bardziej ze względu na te inne tory, tylko tam, typu tam jest jeszcze Sebring, tam jest Daytona, no Miami Beach, tak, w Sankt Petersburgu jest chyba jeszcze jakiś tor wyścigowy, no Homestead, tak, nie, Homestead
Homestead to jest
nie,
Oval,
nie, Homestead to Floryda.
Homestead to jest Oval, tak. Oval niedaleko Miami, a jest St. Pete, gdzie jedzie na przykład IndyCar, nie, i to jest też
tak,
tor.
Tak. Sam więc jest to tor po prostu, znaczy stan usiany torami wyścigowymi, które naprawdę wiele z nich jest bardzo, bardzo fajnych. Akurat ten wokół Miami Gardens jest torem mniej ekscytującym. Co się działo w zeszłym roku, to też za skarbem kibica, bo to jest wypisane. Norris wygrał swój pierwszy wyścig Formuły 1, a McLaren, w którym wprowadzono szeroko zakrojone udoskonalenia, zanotował wielki skok osiągów, gdy na konferencji prasowej Lando doprecyzował swój sukces. Pomogła mu neutralizacja w dogodnym momencie. Verstappen odparował. Gdyby moja mama miała jajka, to by była tatą. To było dobre. A propos to teraz już nie będziemy mógł powiedzieć, bo pewnie też dostanie za to karę. Hamilton spowodował karambol na starcie sprintu, atakując Hülkenberga, wpadł na Alonso, który ocierał się ze Strollem. Odpadli Stroll i Norris. Hamilton nie dostał kary. No i mam tu jeszcze wpisaną całą historię kar Kevina Magnussena, który po prostu dostał chyba największą liczbę kar w historii jednego weekendu wyścigowego. No i Adrian Newey na tym etapie ogłosił odejście z Formuły 1. Wybaczcie, ale tak chciałem właśnie zapadać tymi wspomnieniami jeszcze z Miami i powiedzieć jeszcze raz Karp Kibica, który jest ciągle dostępny w wersji drukowanej. No podsumowując, nie jest to też szczególnie ekscytujące, ale zeszłoroczny wyścig był naprawdę, naprawdę dobry. I sprint zresztą też, dużo się działo.
W związku z tym, że jest to sprint, to Ferrari zapowiedziało, że nie przywiezie upgrade'ów i że zaczeka raczej do Imoli. Prawdopodobnie Red Bull, który chciał rozłożyć upgrade'y, które miał przywieźć do Imoli na kilka wyścigów, możliwe, że do Miami też nic nie przywiezie, ale mówisz, Czarku, że twoim zdaniem będzie wysoko. Czy chcesz przejść już do naszych typów na podium, czy jeszcze porozmawiać o układzie sił?
No myślę, że warto się zastanowić nad układem sił, dlatego że mamy tutaj kilka takich znaków zapytania, bo mamy kolejny inny tor, ale jednak tor o takiej konfiguracji, która jest, zawiera sporo sekcji długich, prostych, które ewidentnie sprzyjają Red Bullowi i zawiera jeszcze sekcję szybkich huków, sekwencje. Prezentuje się mniej więcej tak. I to są cały czas, widać? Dobrze? Widzimy na środku?
Tak, widać.
Więc jest to tor, który teoretycznie, bo jesteśmy w takim punkcie, kiedy Red Bull pokazał w Arabii Saudyjskiej, że nawet kiedy tor jest gorący, gorętszy niż był w Bahrajnie, to opony na tym typie toru, gdzie jest dużo szybkich huków i sekwencji, ich opony dobrze wytrzymują i Red Bull jest konkurencyjny. I teraz to Miami ma być znakiem zapytania. Marco deprecjonuje w ogóle te możliwości Red Bulla. Oni zapowiadają, że na Imoli mogą prześcignąć McLarena, natomiast dopóki nie będą mieli tych upgrade'ów planowanych na Imole, która też jest torem takim flowing, gdzie jest sporo łuków, średnich i szybkie łuki, że po prostu tutaj w Miami będą im temperatury przeszkadzały. A mi się wydaje, że Miami może sprzyjać Red Bullowi. Dlaczego? Dlatego, że ten asfalt jest bardzo śliski i zużycie opon w zeszłym roku było bardzo niskie w wyścigu. Więc o ile jest ta anomalia, że w kwalifikacjach softy się kończyły bardzo szybko, co jest dość dziwne, prawda? Bo softy powinny wytrzymywać, to o tyle jeśli chodzi o tę wytrzymałość opon w wyścigach, to może po prostu bardzo Red Bullowi pomóc. Więc jest ten taki znak zapytania, czy aby jeszcze przed upgrade'ami z Imoli Red Bull nie pokaże, że na tym typie toru, nawet przy wyższych temperaturach, będzie radził sobie dobrze. McLaren musi być faworytem oczywiście, bo jest to po prostu najlepszy samochód, choć nie z tak wielką przewagą, jak to się zdawało na początku sezonu. Na pewnych torach, w pewnych warunkach tak. Bahrain, gdyby był przy pełnym słońcu, prawdopodobnie McLaren by wszystkich wymiótł totalnie, ale nie było pełnego słońca, więc McLaren nie ma aż tak wielkiej przewagi. No i Mercedes, tak? Być może na tym torze właśnie ze względu na małe zużycie opon znowu będzie im łatwiej, bo jakby w Arabii Saudyjskiej opony mi się przegrzewały. Tutaj może to bardzo niskie zużycie, chociaż w Arabii Saudyjskiej też jest niskie zużycie opon. Tutaj znowu mamy takie dużo niewiadomych. Ferrari, to jest dla mnie znak zapytania. Czy Charles Leclerc, bo na Luisa na razie nie liczę, czy uda im się w końcu coś na tym typie toru wyciągnąć? Więc za to będę trzymał kciuki, chociaż Charles twierdzi, że kwalifikacje, tak, że w wyścigu rytm jest bardzo dobry, kwalifikacje, ale może coś im się uda wprowadzić, nie wiem, jakiś tweak, tor uliczny, bardzo trudny, jeden trening tylko i od razu kwalifikacje do sprintu, że Karol coś wyczaruje w kwalifikacjach i nagle się okaże, że tak jak Hamilton miał pole position do sprintu w Chinach, tak Charles Leclerc wyciągnie na przykład pole position do sprintu w Miami.
No to nasze typy na podium. To ja zacznę. Max Verstappen, Oscar Piastri, Kimi Antonelli. Ale umówmy się, Tymek, że jak Kimi dojedzie na pudle, to go dodasz do nas na czacie w końcu.
Trochę już czeka, no ale dobra.
To Tymek, twoje typy na podium.
Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen.
Okej. Okay.
No też mam taką teorię, że Lando Norris może się tutaj na chwilę odkłuć, chociaż na tym jednym torze. Powiedziałeś Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen?
Tak.
Tak? To ja powiem Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri.
Niech wygra lepszy, panowie. Powiem tak. To jeszcze, Tymku, na sam koniec. Chciałbym, żebyś nam opowiedział trochę o kategorii, w której startujesz, z Mubi.pl, Euroformuła Open 2025. Co to jest za kategoria, jakie to są bolidy i tak, jakbyś miał porównać do tych, którymi jeździłeś wcześniej. Szybkie to jest w ogóle?
Tak, bardzo, bardzo szybkie. To jest najszybsza kategoria regionalnych Formuł 3, czyli najszybszy bolid, jakim dotychczas jeździłem. Dużo więcej docisku niż czymkolwiek wcześniej miałem do czynienia. Więc auto jest ultra dobre, jest nawet wydaje mi się, że patrząc na to, jak wygląda, to na niektórych torach typu Hungaroring możemy być szybsi nawet niż FIA Formuła 3, czyli ta główna seria Formuły 3. Więc auto jest ultra szybkie przez to, że jest lekkie. No i seria jest bardzo mocna. Nie jedzie tam wielu kierowców przez to, że jest to dosyć droga seria. Jest to seria tak naprawdę najdroższa z tych wszystkich regionalnych. Ale umożliwia to bardzo dużo jeżdżenia, co dla mnie jest bardzo ważne, no bo cały czas celujemy w to, żeby w przyszłym roku pojawić się w stawce Formuły 2. I póki jest taka opcja, jest to możliwość, to będziemy robić wszystko, żeby to się stało. Potrzebujemy dużo pieniędzy, bo sezon taki kosztuje około 8-10 milionów złotych. Ale póki jest nadzieja, to będziemy walczyć, żeby się udało. Euroformuła tak naprawdę najlepiej mnie do tego przygotuje, bo ma bardzo duży docisk. Tak naprawdę Formuła 2 jest naturalnym krokiem po tym, bo Formuła 3 sportowo nie odstaje od Euroformuły 3, od Euroformuły Open, więc patrzę na to, że czekam na to, na kolejne rundy, żeby się pokazać jak najlepszej strony. Bo tempo wyglądało na tej pierwszej rundzie bardzo, bardzo pozytywnie i zobaczymy, co się z tego da wyciągnąć. Seria też jest bardziej skomplikowana niż do tego, co byłem przyzwyczajony, bo można więcej grzebać w setupie i w aucie niż w innych seriach. Jest parę rzeczy, które można tak naprawdę samemu dorobić, więc development auta też jest ważny w tej serii. To tak naprawdę jest niespotykane w innych seriach juniorskich, gdzie masz wszystko zablokowane i każdy jedzie na takim samym setupie, takie same, nie wiem, przełożenie biegów, takie same zawieszenie. Tutaj, zależnie od zespołu, to się może różnić, więc jest to bardzo ciekawe pod względem rozwoju zespołów i kierowcy. I też auto bardzo dobrze reaguje na zmiany setupu na przykład. Czyli tak jak wcześniej robiliśmy, na przykład GB3, jak jeździłem, dotykaliśmy setupu, to auto albo reagowało średnio, albo czasami w ogóle na odwrót, to tutaj minimalne zmiany naprawdę da się odczuć. Więc jest dużo do roboty przed nami. Nie miałem, miałem zero testów tak naprawdę przed sezonem, więc jeszcze cały czas odkrywam auto. Uczymy się tego z zespołem, ale cały czas pracujemy z zespołem na tym, żeby wyciągnąć performance, bo tutaj to będzie bardzo ważne. Byliśmy najszybsi w pierwszej rundzie, więc teraz naturalnie inne zespoły będą nadganiać. Więc my musimy też wykonać dobrą robotę, żeby na kolejną rundę być znowu najsilniejsi.
I tego Ci bardzo życzymy i bardzo się cieszymy, że wreszcie możemy Cię gdzieś oglądać. Będziemy śledzić cały sezon. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, że będziesz miał jeszcze kiedyś czas dla naszego podcastu między tymi wszystkimi
jak
rundami. Dziękujemy Ci bardzo, bardzo nam było miło, że byłeś tutaj dzisiaj z nami i co, no i powodzenia życzymy, no bardzo dużo, trzymamy kciuki, dziękuję Czarku, również Tobie.
Dzięki wielkie Tomek, dzięki bardzo. Tobie Maksiu i co? Do przodu.
Wielkie, wielkie dzięki za panowie za spotkanie i dziękuję za całe wsparcie też również kibicom, bo naprawdę to mocno odczułem w ten weekend i widziałem relacje na YouTubie i na social mediach, że zaangażowanie było bardzo duże, więc naprawdę dziękuję za całe wsparcie.
I my dziękujemy.
Jedziemy dalej i do usłyszenia.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Thank you.